Autopromocja. Jeśli tak jak my w Wyborczej kochasz książki, weź udział w plebiscycie Nike Czytelników. Zagłosuj na książkę i napisz swoją recenzję. Wygraj voucher na wycieczkę o wartości 5000 zł. Czekamy do 30 września na wyborcza.pl/Nike.
To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
rozmawiamy dziś o tym, jak piszemy o Palestynie, wojnie Izraela z Palestyną, no i jakie temu towarzyszą dylematy.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, to magazyn Wyborczej. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak, a ze mną dzisiaj jest Michał Olszewski. Michał jest szefem działu zagranicznego Wyborczej.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I chciałam z tobą porozmawiać o konflikcie Izraela z Palestyną. Czy konflikt to jest dobre słowo, czy mówimy wojna?
Ja mówię wojna.
Wojna. Użyłam tego słowa dlatego, że patrząc na całą historię relacji tych dwóch państw, no możemy mówić o tym, co trwa teraz od 2 lat, czyli od momentu, kiedy no, Hamas dokonał ataku na Izrael i Izrael odpowiedział bardzo ostro. Tak? No to mówimy o tych 2 latach, które właściwie mijają za chwilę, 7 października. I dlatego chciałam z tobą porozmawiać, bo widzę w różnych serwisach społecznościowych komentarze aktywistów, którzy zarzucają Gazecie Wyborczej, że nie pisze o Gazie. I no tak mnie to wkurza, bo no mamy kilka tekstów tygodniowo na serwisie wyborcza.pl, publikujemy te teksty w papierze, rozmawiamy o tym bardzo, bardzo dużo, a mimo wszystko zderzamy się z taką oceną. Jak myślisz, z czego to wynika i co o tym myślisz?
Wiesz, zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, to zacząłem się zastanawiać, dlaczego używamy sformułowania wojna, które to sformułowanie jest sformułowaniem bardzo mocnym i ma swoją kategorię prawną, a nie sformułowania konflikt. I myślę, że robimy to z tej samej przyczyny, dla której nie używamy, opisując tego, co dzieje się w Ukrainie, sformułowania specjalna operacja militarna, tylko używamy również wyrazu wojna. Czasami mówimy inwazja, unikamy wyrazu konflikt, bo wyraz konflikt jest wyrazem słabszym niż wojna. Dlatego decydujemy się w gazecie, żeby nazywać rzecz po imieniu. Tak, w strefie Gazy toczy się ciężka, wyniszczająca wojna Izraela z Hamasem, czy Izraela z Palestyną, o czym zaraz powiemy. Wracając do pytania o o percepcję i o to, jak patrzą na nas czytelniczki i czytelnicy. To ja bym chciał powiedzieć, że wydaje mi się, że podstawowy nasz Gazety Wyborczej, dziennikarzy i dziennikarek Gazety Wyborczej, kłopot polega na tym, że jesteśmy gazetą, o której i na której temat wypowiadają się bardzo często ludzie, którzy tej gazety nie czytają, ale którzy mają na jej temat wyrobiony i bardzo zdecydowany pogląd. To jest pani w cukierni, która jak słyszy, że jesteś z Gazety Wyborczej, bo przyszedłeś po pączki do testu na Wielki Czwartek, mówi, a Wyborcza kłamie. I jak pytasz, a kiedy pani miała w ręku Wyborczą, to odpowiada, nie czytam, bo Wyborcza kłamie. I to jest mnóstwo ludzi, którzy nie czytają Wyborczej, ale wiedzą, że Gazeta Wyborcza nie pisze tak, jak powinna. Na pytanie natomiast, jak powinna Gazeta Wyborcza pisać o wojnie w strefie Gazy, obie strony, bo chyba mamy do czynienia z bardzo spolaryzowaną historią i z bardzo spolaryzowaną opowieścią, udzielają skrajnie odmiennych odpowiedzi, które wydaje mi się związane są też z faktem, że im dalej w czas, tym jesteśmy bliżej takiego dziennikarstwa, które z dziennikarstwa newsowego ma zmienić się w dziennikarstwo zaangażowane i to już na poziomie informacji. I to jest coś, co budzi mój głęboki sprzeciw, dlatego że o ile rozumiem i wszyscy w gazecie dajemy sobie prawo do opinii i do komentowania różnych rzeczy z różnego punktu widzenia, o czym za chwilę będziemy mówić, to w przypadku newsa, informacji, uznajemy i zakładam, że to jest jakiś rdzeń Gazety Wyborczej, że powinniśmy zachowywać bezstronność.
A część czytelników albo takich pobieżnych oglądaczy serwisów społecznościowych, którzy mają styczność z Gazetą Wyborczą tylko no właśnie scrollując telefony, oczekuje manifestów, że od początku będzie wiadomo, jaka jest ocena sytuacji, nawet kiedy podajemy po prostu suchą informację.
Oczywiście. No i oczywiście moglibyśmy przy każdym tekście umieszczanym w serwisie wyborczej dawać taką belkę, wojna jest zła, ale nie dajemy takiej belki, uznając, że to jest rzecz dosyć oczywista i trzymamy się tej, jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że odchodzącej niestety zasady, że powinna istnieć granica pomiędzy informacją a komentarzem. Ja rozumiem i wszyscy w gazecie się z tym borykamy, że to jest granica coraz bardziej niejasna, że to jest granica, która się zaciera, ale Gazeta Wyborcza próbuje tę granicę utrzymywać.
A powiedz, jak przez te 2 lata wyglądał twój jakby proces takiej oceny tej sytuacji, tej wojny? Czy miałeś jakiś problem w związku z tym, że Izrael, który przez lata no, był przedstawiany w bardzo wielu artykułach jako no, generalnie ofiara, choćby ofiara Holokaustu. No, Żydzi po prostu mają w swojej historii tą straszną część. I jak w ogóle przebiegał u ciebie ten proces myślowy, który no, każe oceniać to, co robią w tej chwili, jako coś po prostu potwornego wobec Palestyńczyków?
Ja bym powiedział, że to jest forma ewolucji i wydaje mi się, że nie jestem w tym osamotniony. I nawet nie mówiąc o dziennikarkach i dziennikarzach Gazety Wyborczej, którzy pewnie przeszli jakąś ewolucję, to trzeba powiedzieć, że sama ta wojna również miała różne fazy. W związku z tym nic dziwnego, że opisywaliśmy ją w bardzo różny sposób. Na początku, czyli 7 października 2023 roku i długo po tym koncentrowaliśmy się na praźródłach, czyli na tym momencie, kiedy terroryści z Hamasu urządzają niewiarygodną rzeź w Izraelu. Natomiast to, co zdarzyło się potem, to jak rozkręcała się machina wojenna, to jak Izrael nabierał wiatru w żagle, to jak krok po kroku łamał kolejne punkty oporu i to jak krok po kroku dowiadywaliśmy się, co dzieje się w Strefie Gazy i w jaki sposób Izrael chce i walczy z Hamasem, sprawiało, że w gazecie publikowaliśmy coraz więcej informacji pokazujących okrucieństwo i bezwzględność Izraela w tej wojnie. Podam przykład. Na początku wojny nie mogliśmy pisać, ponieważ nie mieliśmy informacji o operacji Lawenda albo operacji Ewangelia. To są szczegóły, które wyciekły wiele miesięcy po 7 października. To, że na wysokim szczeblu politycznym i wojskowym w Izraelu zapadła decyzja, że istnieje jakiś dopuszczalny koszt ataków na terrorystów z Hamasu w postaci ofiar cywilnych, to, że zostały wyznaczone proporcje dopuszczalne podczas ataków dronowych, to, że żołnierze izraelscy dopuszczali, żeby śmierć jednego terrorysty z Hamasu była okupiona śmiercią 5-7 cywili, to ewoluowało w czasie, było informacją straszną. To, co zdarzyło się w ostatnich miesiącach i co sprawia, że w gazecie napisaliśmy moim piórem komentarz o tym, że prawdopodobnie mamy do czynienia ze zbrodnią wojenną popełnioną przez Izrael, pokazuje pewnego rodzaju ewolucję. I to jest ewolucja nieunikniona w tej sytuacji. Sytuacji diametralnie odmiennej w stosunku do tego, z czym mamy do czynienia w Ukrainie. Dlatego, że w Ukrainie od początku mamy do czynienia z sytuacją zero-jedynkową. Mamy z sytuacją, w której wiemy, gdzie jest dobro, a gdzie jest zło. Jeśli mówimy o tym, co zdarzyło się w Izraelu i co dzieje się w tej chwili w Strefie Gazy, to tutaj mam wrażenie, mamy historię skrajnie odmienną, dlatego ja bardzo nie lubię porównań, choć one są nieuniknione z Ukrainą, dlatego że jeśli mówimy o historii wojny pomiędzy Hamasem i Izraelem, to tutaj początek, przynajmniej ten, o którym mówimy w związku z 7 października 2023 roku, to był atak terrorystów, na który odpowiedział Izrael. W związku z tym to są sytuacje nieporównywalne.
Wobec dziennikarzy, nie tylko Gazety Wyborczej, ale generalnie wobec dziennikarzy padają takie oczekiwania, ja je też czytam w serwisach społecznościowych, stańcie wreszcie po tej dobrej stronie, powiedzcie, kto tu jest dobry, kto tu jest zły i no tutaj w domniemaniu, w zależności od tego, kto naciska, jest albo Palestyna, albo Izrael. Powiedz, jak ty się do tego odnosisz? Czy to w ogóle jest możliwe w takim rzetelnym dziennikarstwie, żeby powiedzieć murem za Palestyną?
Myślę, że jeżeli oddzielimy strefę komentarza od strefy newsa, to oczywiście każdy z nas ma prawo do tego, żeby ustawić się po którejś z tych stron konfliktu, po stronie wojny. Ciągle mi ten konflikt wchodzi, widzisz, w głowę. Natomiast my staramy się w gazecie tego unikać, jeśli chodzi o wojnę w Palestynie. Dlaczego? Jeżeli ktoś chce z naszych dziennikarzy i dziennikarek wziąć udział w konwoju humanitarnym i pojechać do strefy Gazy z konwojem humanitarnym, tak jak jeździliśmy i jeździmy, i teraz będę przeczuł sam sobie, bo nie lubię, jak się porównuje wojny w Ukrainie z wojną w strefie Gazy. Jeżeli ktoś chce pojechać, tak jak jeździmy do Ukrainy z transportem humanitarnym do strefy Gazy, proszę bardzo. Wydaje mi się jednak, że jednoznaczne opowiedzenie się po stronie Palestyny bez zaszycia w tym stanowisku pewnego rodzaju oczywistości, przynajmniej z mojego punktu widzenia, to znaczy pokazania, że Palestyna składa się z cywilnych ofiar, składa się z dzieci, które giną na skutek działań Izraela i składa się z terrorystów, z którymi ja jako dziennikarz nie chcę mieć nic wspólnego. Terroryści z Hamasu, jest to jedna ze straszniejszych rzeczy, jaką cywilizacja wymyśliła. No więc wydaje mi się, że bez zaszycia tego rozróżnienia takie jasne zadeklarowanie się po stronie Palestyny będzie błędem.
No w tym sensie ja czytam to, co ty mówisz, jako też takie myślenie dwa kroki do przodu, no bo dziś no, patrzymy na potworności, na mordowanie dzieci i no trudno to wobec tego nie przejść z jednoznaczną oceną. Z drugiej strony patrząc na konflikt od dawien dawna, tak, od dekad, w którym no właśnie Hamas, czy też różni politycy z Palestyny zachowywali się w też sposób potworny, no musimy zachować taką trzeźwość oceny, bo za chwilę ta sytuacja też może się odwrócić. Będziemy musieli w sposób rzetelny mieć możliwość zabrania głosu i takiego no właśnie trzeźwej oceny następnych wydarzeń.
Ja bym dodał jeszcze jeden element, o którym dotychczas nie wspominaliśmy. Jeśli mówimy o 7 października 2023 roku i narracji Izraela, to trzeba powiedzieć, że ta narracja jest w dużej mierze słuszna. To znaczy Izrael, podkreślając, że jest osamotniony, że jest otoczony przez wrogów, ma rację. Izrael jest otoczony przez kraje, z których część chciałaby, żeby Izrael przestał istnieć. Ja byłem w 2016 albo 2017 roku w Bejrucie. Tam niedaleko lotniska znajduje się istniejący od końca lat 40. obóz dla uchodźców palestyńskich. Ten obóz kiedyś składał się z namiotów, teraz składa się z wielopiętrowych domów. Widać tam taką archeologię architektoniczną od lat 40. Namioty były zastępowane najpierw przez domki, potem przez kolejne ich warstwy. Z jakichś powodów uchodźcy palestyńscy nadal są uchodźcami w kolejnym pokoleniu i Liban, który wspiera uchodźców palestyńskich, nie chce dać im praw. Zmierzam do czego? Zmierzam do tego, że byłem w salach lekcyjnych, w których młodzi Palestyńczycy, mali Palestyńczycy uczyli się pod mapami geografii Bliskiego Wschodu, na których to mapach Izraela nie było. Była duża Palestyna. od rzeki do morza. W związku z tym to też jest część opowieści i Izrael tutaj ma rację, twierdząc, że jest otoczony przez kraje, które chcą wymazać jego prawo do istnienia. W związku z tym, jak słyszę obrońców Iranu i ajatollahów, którzy próbują cieniować historię tego ataku Izraela na Iran i mówić, no tak, Iran nie jest do końca taki zły. No oczywiście Iran nie jest do końca taki zły, ale Iran zaszył w swoim modus operandi politycznym chęć unicestwienia Izraela, tyle tylko, że nie robił tego bezpośrednio, a cudzymi rękoma.
Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy miałby ochotę pogłębić sobie historię całego konfliktu między Izraelem a Palestyną, to bardzo polecam podcast Jakuba Janiszewskiego w Tok FM-ie. Łatwo go sobie odnaleźć w aplikacji. Chcę jeszcze jedną rzecz z tobą poruszyć, bo wydaje mi się, że część tej percepcji osób korzystających z serwisów społecznościowych czy z YouTube'a, tego, że media w Polsce mało się zajmują Gazą, może wynikać z tego, jak algorytmy są ustawione. No ja wiem na pewno, że YouTube przycina zasięgi na treściach o Gazie, za to bardzo chętnie pokazuje reklamy izraelskie, tak, wykupowane przez ambasadę Izraela, które są częściowo dezinformacyjne i w ten sposób ta optyka może być skrzywiona. Z kolei teksty, które ty i redaktorzy działu zagranicznego publikujecie na Wyborczej, one są też robione trochę wbrew trendom serwisów społecznościowych, bo wy nie eskalujecie emocji, a eskalowanie emocji jest taką prostą ścieżką do tego, żeby być bardzo widocznym w dzisiejszym internecie. Powiedz, czy wy to robicie specjalnie, celowo, robicie po prostu teksty wbrew trendom po prostu pod subskrybenta Wyborczej, czy z czego to wynika?
Ja mam nadzieję, że nie stoimy i jako dział zagraniczny, i jako Gazeta Wyborcza na straconych pozycjach, próbując unikać dopóki to możliwe dziennikarstwa przymiotnikowego i dziennikarstwa nasyconego emocjami, lub mówiąc inaczej, zostawiając tę część dziennikarstwa na komentarz. Dlaczego mówię, że mam nadzieję, że nie stoimy na straconych pozycjach? Dlatego, że jak popatrzymy sobie na ewolucję, którą przechodzą nie tylko polskie media w ostatnich dekadach, to widać wyraźnie, że to jest bardzo jasny kierunek, który przyjęło dużo redakcji i to, z czego śmialiśmy się 20 lat temu, czy na co narzekaliśmy, czy sarkaliśmy z wyższością, oglądając Fakt czy Super Express, w tej chwili jest w gazetach normą. W związku z tym, tak, staramy się unikać przymiotników i staramy się unikać nadmiernych emocji w rozgrzanym i bez tego do czerwoności świecie, choć czasami oczywiście nie jest to możliwe i zdarza się, że w cytatach wybijamy mocne emocjonalne wypowiedzi, zdarza się, że mocne emocjonalne cytaty zdarzają się w tytułach i w lidach. Tak czy owak, zasada jest prosta. Próbujemy, i wracam do początku naszej rozmowy, oddzielić emocje, czytaj komentarz, od newsa, czyli informacji. Ale chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, jeśli pozwolisz, bo przed spotkaniem z tobą zerknąłem sobie do naszego archiwum, co i państwu, którzy mają subskrypcję Gazety Wyborczej, polecam, żeby zobaczyć, jak wygląda ta osławiona nierzetelność Gazety Wyborczej dotycząca Palestyny, Strefy Gazy i Izraela w liczbach. Dlatego, że może odkryję tutaj trochę kuchni, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie aktywiści, którzy uważają, że Gazeta Wyborcza zbyt słabo opowiada się po stronie Palestyńczyków, piszą skargi do redakcji albo sarkają na redakcję w mediach społecznościowych, ale też środowiska, które w jednoznaczny sposób popierają Izrael, nie dokonując żadnej problematyzacji tego, co dzieje się w Izraelu, mają do nas pretensje, że nie dosyć mocno Izrael wspieramy w tej wojnie. Zatem, jeśli chodzi o stronę statystyczną, to od 7 października Gazeta Wyborcza opublikowała 642 artykuły, w których znalazła się fraza Strefa Gazy, i opublikowała 669 artykułów, w których znalazł się wyraz Izrael. Co pokazuje, i chciałbym być dobrze zrozumiany, ja nie uprawiam tutaj symetryzmu, ale wydaje mi się, że to pokazuje, że staramy się relacjonować ten konflikt rzetelnie, że staramy się pisać o tym, co dzieje się i po jednej, i po drugiej stronie barykady, co dzieje się w jednym i drugim kraju.
Wspomniałeś o tym, że zdarzają się tytuły pełne emocji. Oczywiście, jeżeli emocje wynikają z treści artykułu, to naturalne jest, że taki jest tytuł. My po prostu w Gazecie Wyborczej unikamy clickbaitów, czyli czegoś, co jest po prostu nastawione na to, żeby użytkownik kliknął, a potem czy to prawda, czy to nieprawda, to sobie sprawdzi. Po prostu tytuł musi odzwierciedlać rzeczywistą treść i tak to po prostu jest skonstruowane. Dobrze, że wspominasz o tym napięciu z dwóch stron, że jesteśmy jako redaktorzy wyborczej też wystawieni na naciski, na presję z obu stron, no ale po prostu trzymamy się faktów. To, co mnie najbardziej uderza w retoryce izraelskiej, to są wątki rasistowskie. To, że tam, no, trudno mi sobie to pomieścić w głowie, że Izrael może z tego typu retoryką występować. Natomiast w podobny sposób odbieram czasami komentarze nawet prenumeratorów wyborczych, którzy, kiedy publikujemy na przykład głosy intelektualistów izraelskich, którzy w jakiś sposób opowiadają swoją perspektywę tej wojny, domagają się po prostu niepublikowania tego ze względów również ksenofobicznych, takich, że kiedy trwa wojna, no to trzeba być po prostu jednoznacznie po jednej ze stron, więc chyba publikować tylko perspektywę palestyńską.
Odpowiem też na to pytanie, trochę zahaczając o temat, który jest dla nas bardzo, bardzo istotny i może domaga się jakiegoś wyjaśnienia. Zakładam, że część z czytelniczek i czytelników Gazety Wyborczej jest poirytowana albo bywa poirytowana faktem, że nie ma możliwości komentowania artykułów dotyczących Strefy Gazy i Izraela. Z zasady staramy się te artykuły zamykać albo otwieramy strefę komentarzy na chwilę, a potem zazwyczaj ją zamykamy. Dlaczego tak się dzieje? Z powodów, o których przed chwilą powiedziałaś. To znaczy, skala nienawiści do Izraela, nie mylmy tego z uzasadnioną krytyką, jest niewiarygodna i nie dopuścimy do tego, żeby w komentarzach pojawiały się wątki czysto faszystowskie, bo i takie się zdarzają wśród naszych prenumeratorek i prenumeratorów. Z drugiej strony, nie możemy dopuścić do odhumanizowywania ludności Palestyny, ludności Strefy Gazy, do pokazywania ludzi, którzy giną pod bombami, ludzi, którzy giną od izraelskich kul, jako bezrozumnej dziczy. Na to się nie zgadzamy i dlatego nie zgadzamy się na to, żeby ten sposób dyskusji pod tekstami naszych dziennikarek i dziennikarzy był prowadzony. Ja chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że być może ona jest dla czytelniczek i czytelników gdzieś poboczna, ale dla nas jest istotna. Przy tej okazji strasznie i w niesprawiedliwy sposób obrywają dziennikarki i dziennikarze, którzy zajmują się tą tematyką. I my rozumiemy, że powinniśmy mieć grubszą skórę niż inni i że powinniśmy być wystawieni, czy powinniśmy być gotowi na przyjmowanie krytyki, nawet jeśli to jest krytyka z grubsza ciosana. Natomiast jest taka granica, która też z naszego punktu widzenia jest nieprzekraczalna i równanie z ziemią, obrzucanie nawozem i błotem dziennikarzy, którzy zajmują się tematyką bliskowschodnią, jest dla nas niedopuszczalne.
Tak, i w takiej sytuacji komentarze są wyłączane i będą wyłączane i to jest po prostu nasza zasada. Ja przy okazji chciałabym polecić w najbliższym magazynie Wyborczej tekst Macieja Popławskiego, to jest dyplomata, który opowiada o łamaniu prawa międzynarodowego w Gazie, no bo teraz generalnie prawo międzynarodowe też przy okazji ostatniej sesji ONZ-u, ale też uznania państwowości Palestyny przez kilka krajów jest po prostu ważnym tematem. Chciałabym jeszcze na koniec ciebie zapytać, Michał, z iloma ty w tej chwili dziennikarzami, dziennikarkami na całym świecie współpracujesz?
Myślę, że jeśli chodzi o cały dział zagraniczny, to gdyby policzyć dziennikarzy rozsianych w tej chwili od Indonezji po Stany Zjednoczone i Argentynę, to byłoby to około 60 dziennikarzy.
Bardzo to jest ciekawy obraz, który tworzycie w dziale zagranicznym. Też serdecznie polecam, żeby po prostu poczytać, nie scrollować serwisów społecznościowych w poszukiwaniu nagłówków, tylko po prostu wejść głębiej i poczytać te historie, które piszą dziennikarki, dziennikarze działu zagranicznego, bo no to jest po prostu fascynujący obraz. Serdecznie ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Michał Olszewski, ja się nazywam Aleksandra Sobczak.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Autopromocja. Jeśli tak jak my w Wyborczej kochasz książki, weź udział w plebiscycie Nike Czytelników. Zagłosuj na książkę i napisz swoją recenzję. Wygraj voucher na wycieczkę o wartości 5000 zł. Czekamy do 30 września na wyborcza.pl/Nike.